Rozmowa. Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Z tej strony Adam Herkle oraz...
I Adam Lange, cześć.
A witamy Was w 81. już odcinku naszego podcastu Rozmowa Kontrolowana. Zaczynamy tradycyjnie od krótkich ogłoszeń duszpasterskich. Przypominamy, iż linki na live.zaufana3strona.pl prowadzą do różnych rodzajów platform, na których można nas słuchać. Jesteśmy i na Spotify'u, i na YouTubie, i na Facebooku, i na RSS-ach, i tam wszędzie, gdzie moglibyście chcieć nas słuchać. A ostatnio słyszeliśmy, że najlepsze odcinki są godzinne, bo niektórzy mają takie długie treningi i wtedy pasuje im to najbardziej, także bardzo przepraszam, ale dzisiaj może nam się znowu zdarzyć chwilkę dłużej. Mamy nadzieję, że wybaczycie. Drugie ważne ogłoszenie, 26-27 listopada odbędzie się konferencja Oh My Hack, na którą oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszamy, omhconf.pl. Tam można kupić bilety, a dosłownie chyba już we wtorek pewnie będzie można również przeczytać pełny program imprezy, bo w zasadzie już go sfinalizowaliśmy. No dobrze, to tyle ogłoszeń i czas przejść do naszego gościa, a jest nim dzisiaj generał Karol Molenda. Zapraszamy. Dzień dobry.
Cześć.
Cześć, witajcie.
Zaczniemy od tego, że my się dobrze znamy, więc nie będziemy cię tytułować tak jak twoi podwładni, nie będziemy tutaj salutować, jesteśmy na ty i tej konwencji będziemy się w tym programie trzymać. I korzystając z tego, zaczniemy od pierwszego pytania. Jak ty się przedstawiasz, jak się z kimś witasz? Mówisz, raczej przedstawiasz się swoim stopniem wojskowym, czy swoją funkcją dyrektorską, czy może w ogóle jeszcze jakoś inaczej?
Cześć, witajcie wszyscy. Faktycznie to ustalmy tak, że oczywiście tutaj tak rozmawiamy. Natomiast jak już będziecie ze mną współpracowali, założycie te mundury, o których rozmawialiśmy, no to wtedy na oficjalnych spotkaniach będziemy mówić panie generale. Niestety tak protokół przewiduje. Jak się przedstawiam? Znaczy w sposób, jak przedstawiałem się przez lata, ewoluował, bo kiedyś wystarczyło Karol Molenda SKW. Cześć. I wtedy to było całkowicie wyglądało inaczej. Myślę, że na przestrzeni lat, jak już było takie bardziej jasne i przejrzyste, że SKW zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym, no to wtedy się przedstawiałem jako Karol Molenda i specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Więc tak to wyglądało. Później dość mocno związałem się z informatyką śledczą. Tam nie dość, że budowaliśmy takie kompetencje w służbie, ale również się certyfikowałem w każdy możliwy sposób i wtedy przedstawiałem się jako ekspert z zakresu informatyki śledczej. Co ciekawe, bo nie wiem, czy wiecie, kim jest ekspert. Jaka jest taka definicja eksperta? Ekspert jest to osoba, która w danej domenie zrobiła wszystkie możliwe błędy. Więc tak przynajmniej co niektórzy mówią. Więc to też czasami, jak niektórzy specjalistów czy z ekspertów właśnie tak się nazywają, no to znaczy, że już te błędy popełnili, więc ja mam zawsze dylemat, czy jestem ekspertem, czy specjalistą. W chwili obecnej przedstawiając się tak, przedstawiam się raczej z funkcji, gdzieś ten stopień też, to zależy od typu spotkania. Jest to dość fajnie, że protokół dyplomatyczny, jeżeli spotkania są międzynarodowe z moimi współpracownikami, z partnerami zagranicznymi, no to przewiduję, że zarówno ja dość dobrze znam CV osoby, z którą będę rozmawiał, jak i ona moje, więc w tym momencie po prostu się witamy. Natomiast tak, stopień, funkcja, czyli dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i zarazem ten przywilej, który mam, czyli pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Więc to tak oficjalna nazwa. Dwie funkcje, ale jedna wypłata, żeby od razu tam uciąć wszystkie spekulacje.
Ja chciałem też uciąć wszystkie spekulacje, jeżeli chodzi o mundury. Na mnie nie ma takiego rozmiaru, więc wybacz. Ja przyjdę w bluzie standardowo. Słuchaj, każdy kiedyś zaczynał, każdy miał ten pierwszy kontakt z komputerem. Jak wyglądał ten twój? Czy od razu, wiesz, tak jak w Wargamesach bawiłeś się w Thermonuclear Global War, czy grałeś w River Raida? Jak to u ciebie wyglądało?
To tu was trochę zaskoczę pewnie. Mój kontakt pierwszy z komputerem to był komputer mojego brata, więc jakieś proste gry, więc pewnie tutaj River Raid bardziej. Natomiast nie byłem tak, że zobaczyłem komputer i od razu mnie zafascynował, więc to przyszło z czasem, a tak naprawdę to przyszło już chyba na studiach tak już dość mocno. Ale tak, podobał mi się komputer, ale tylko pod względem tej możliwości grania. Natomiast ja w dzieciństwie, jak i w szkole średniej byłem osobą dość aktywnie uprawiającą sport, aktywną, więc jednak ten sport czy aktywność fizyczna była przed tym takim siedzeniem przy komputerze i próbą jego odkrywania, przynajmniej do tego okresu ukończenia szkoły średniej.
Czyli jak widać, brak spędzenia setek godzin przed komputerem w dzieciństwie nie przeszkadza w takiej karierze. To dobry sygnał dla tych, którzy nie mogą się już cofnąć w czasie i posiedzieć tych setek godzin jako młodzież. Jeszcze wszystko przed wami. Ale słuchaj, bo zawsze szykując się do programu, staramy się jakoś sprofilować naszego gościa i wielu z nich to bardzo ułatwia, publikując swoje różne rzeczy w internecie. Ty z racji pewnie swojego doświadczenia zawodowego robisz tego trochę mniej, ale na przykład na Facebooku profil masz, ale na LinkedInie nie. Skąd taka sytuacja? Czy macie jakiś swój wojskowy LinkedIn, gdzie masz swój profil, do którego my nie mamy dostępu?
To faktycznie ten aspekt związany z tymi kontami w mediach społecznościowych no jest złożony w mojej karierze. Będąc aktywnym oficerem służby kontrwywiadu wojskowego, no nie jest to, chyba nawet nie wiem, czy jest to dozwolone, żeby posiadać oficjalne konto. No i o sukcesach niestety oficerowie służby kontrwywiadu wojskowego nie za bardzo mogą mówić, a tym bardziej publikować na portalach społecznościowych. Więc to też tak chyba przez ten background trochę to było wynikiem tego, że gdzieś dość dużej uwagi nie skupiałem na tych portalach społecznościowych. Później 2019 rok i ta nowa funkcja, nowe zadanie i tak naprawdę ono było tak złożone i wymagało takiego zaangażowania, że też nie miałem czasu założyć tego konta na portalach społecznościowych. Moja jednostka, moja firma oczywiście założyła takie, żeby informować o w tym zakresie, w którym możemy, co się dzieje, jakie projekty są realizowane, w zakresie, w którym mogliśmy, czy możemy się podzielić. Natomiast ja chyba dopiero gdzieś tak w 2020 roku, po półtora roku na stanowisku, znalazłem chwilę, mówię, okej, to podajemy dalej te informacje. Ten rok pierwszy pokazał, że sam koncept, czy samo założenie utworzenia NCBC, skonsolidowania tych dwóch jednostek, znaczy to było ogromne wyzwanie i że to w ogóle zadziałało. Zrobiliśmy tam naszą rocznicę i chyba na takie podsumowanie po roku naszego działania stwierdziłem, okej, to dzielę się tą informacją, założę te konta na Facebooku i Twitterze, żeby podać to dalej. No teraz mnie przekonaliście, myślę, że co może na LinkedInie, jeżeli takie jest oczekiwanie, już dużo informacji na mój temat gdzieś jest publikowane, zresztą to, co jest opublikowane, jeżeli chodzi o moją przeszłość w służbach, no jest oczywiście za zgodą szefa kontrwywiadu wojskowego, bo nie ma innej możliwości, więc w 2019 roku szef kontrwywiadu, minister Materka, zezwolił na opublikowanie mojego portfolio i moich funkcji, które w służbie kontrwywiadu wojskowego zajmowałem od samego początku służby kontrwywiadu, czyli 2006 roku. Natomiast LinkedIn rozumiem, myślę, że utworzę w najbliższych dniach i was zaproszę jako pierwszych. No, mam nadzieję, że przyjmiecie zaproszenie.
Zawsze.
Zawsze. Udało nam się trochę rzeczy wykopać i między innymi, jeżeli chodzi o twoje przygody na studiach, może nie w detalach, ale przynajmniej jakie uczelnie ukończyłeś. Powiedz nam, czy cywilne studia, bo odkopaliśmy, że kończyłeś wyższą szkołę menedżerską, robiłeś MBA, studiowałeś na VAT-ie. Czy cywilne studia, częściowo cywilne, dają umiejętności potrzebne dowódcy? Czy przydała ci się ta wiedza taka z cywilnych studiów?
Znaczy to żeby chronologicznie przejść. Moje pierwsze studia to była Wojskowa Akademia Techniczna. Rozpocząłem w roku, w którym wchodziliśmy do NATO, więc 99 rok. I to były typowe studia oficerskie na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacja i Łączność, gdzie uzyskałem tytuł zawodowy inżynier magister z telekomunikacji i też stopień podporucznika, czyli jakby byłem przygotowany do tego, by być oficerem Wojska Polskiego. Zdania są podzielone, bo jak zapytamy, mamy kilka uczelni wojskowych w kraju i one średnio ze sobą, znaczy trochę ze sobą konkurują, więc Akademia Wojsk Lądowych twierdzi, że na WAC-ie to taki, ci dowódcy to tacy powiedzmy sobie średni, zawsze mieliśmy delikatne dyskusje, kto jest lepszy i pewne historie, nie wiem, czy mogę o nich opowiadać tak do końca, ale powiedzmy podchorążowie z VAT-u trochę starali się przedstawić siebie jako intelektualistów, a koledzy z Wojsk Lądowych, z Akademii Wojsk Lądowych jako oficerów, którzy dowodzą, znaczy to jest szkoła generałów, tak się mówi, i kształtują się jako dowódcy, ale nie mieli tak dużo zeszytów jak my. Tak? Więc na pytanie, co z dowodzeniem, to na pewno szkoła, Akademia Wojsk Lądowych przygotowuje do takiego twardego bycia dowódcą, bez względu na rodzaj sił zbrojnych, natomiast Wojskowa Akademia Techniczna skupia się na tak naprawdę na tym, by utworzyć inżyniera, magistra inżyniera. Oczywiście ma cały aspekt związany z tym dowodzeniem, zresztą nie ma wtedy, jak ja kończyłem uczelnię, no to nie było tak komfortowej, tej komfortowej jednostki jak teraz, w moim przekonaniu, jak jest NCBC, że absolwent, który ma bardzo dobre wyniki, wie, że jego następny krok to będzie praca, gdzie będzie mógł wykorzystać swoją zdolności, swoje umiejętności, swoje kompetencje, które nabył przez te 5 lat. Ja trafiłem po VAT-ie jako dowódca plutonu, dowódca plutonu i w 12. Batalionie Dowodzenia. I to był ciekawy okres dla mnie, muszę przyznać, bo nie wiem, czy byłem do tego przygotowany. Na pewno trzeciego dnia też były wojska poborowe. Znaczy, nie wiem, czy pamiętają, niektórzy słuchacze nie zgooglują, o co chodzi. Nie było profesjonalnej armii wtedy. Więc i to był 2004 rok, to powiedzmy sobie tak, między nami nie każdy, może do wojska trafiał nie ten, co chciał, tylko ten, co musiał. No bo oczywiście oprócz kilku przykładów, że ktoś naprawdę chciał, natomiast to było życiowe moje doświadczenie, żeby dowodzić plutonem, a tak naprawdę chyba drugiego, trzeciego dnia dostałem kompanię całą, bo byłem, mój dowódca kompanii zobaczył, o, jest nowy oficer na pokładzie, to ja mogę wtedy sobie pójść na jakiś kurs angielskiego czy coś takiego. Więc w sumie miałem chyba kilkadziesiąt osób, trzy kompanie, tak o ile dobrze pamiętam, tylko 90 żołnierzy i to było ciekawe doświadczenie, aczkolwiek stwierdziłem, że chyba nie po to się na VAT-ie uczyłem i robiłem wszystko, żeby się z tej jednostki akurat wydostać. No, co było złożonym procesem, bo to nie był standard, że młody podporucznik w ogóle jakiekolwiek oczekiwania ma, że chce odejść. Więc tam mój dowódca dość szybko mi wytłumaczył, że mój rekordzista to 4 lata czekał na przeniesienie i ja go nie pobiję. No a udało mi się po półtora roku, ale to też faktycznie wtedy to służby mnie ściągnęły, no i moje CV gdzieś się spodobało. Ja też wtedy pracę dyplomową, magisterską robiłem z zarządzania mobilnością w sieciach IPv6, to było pewne nowum wtedy w 2003 roku, więc gdzieś ktoś stwierdził, że moje kompetencje w tym zakresie będą przydatne i udało mi się wydostać z tej jednostki. A później to już faktycznie Wyższa Szkoła Menedżerska czy studia teraz MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa na Wydziale Cybernetyki, no to takie uzupełnienie wiedzy. W pewien sposób chciałem sobie odświeżyć część tej wiedzy, ale też pod względem menedżerskim ją uzupełnić, bo w moim przekonaniu, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy jak ja studiowałem, to wojsko nie do końca kształtowało menedżerów, czy liderów, mówiąc tak. Na pewno kształtowało dowódców, czyli rozkaz, egzekwowanie, wykonanie rozkazu i tak dalej. Jeżeli chodzi o naszą branżę, nie zawsze w moim przekonaniu to się przyjmuje. Tak? I to oczywiście można być dowódcą, a niekoniecznie liderem. A to chyba ma ogromne znaczenie. I ja chciałem, i miałem te swoje doświadczenia, swoje przemyślenia, jakiego chciałbym mieć dowódcę czy przełożonego. No i teraz staram się to wdrażać, właśnie tą wizję taką, żeby być przełożonym, czy być liderem, jakiego zawsze chciałem mieć. A no, to też jest wyzwanie, tak? Niemniej jednak gdzieś obecnie dość mocno i dość dużo czasu poświęcam na to, żeby właśnie dalej uzupełniać swoją wiedzę w tym zakresie, bo no, sami chyba też przyznacie rację, że zazwyczaj przełożonym w świecie IT czy cyber security teraz to bywa, czy jest wyznaczana osoba z jakimś tam doświadczeniem, która w tej strukturze trochę była, tak? W moim przekonaniu te osoby, no oczywiście mają różne skille, niektórzy mają twarde, mocne skille, a niekoniecznie mają miękkie. Nie zawsze jest to dobre rozwiązanie, że nie każdy specjalista z twardymi skillami będzie dobrym liderem, czy będzie potrafił zbudować zespół, będzie potrafił wziąć na siebie porażkę. Na przykład to jest chyba cecha takiego lidera, że potrafi wziąć odpowiedzialność za sukcesy, bo to jest akurat łatwe, ale również za porażki. Więc na pewno tutaj jest dużo jeszcze też do zrobienia i też właśnie ten starałem się uzupełniać tę wiedzę w tym zakresie też, żeby miejmy nadzieję, żeby tym liderem gdzieś tam kiedyś być, albo żeby moi podwładni czuli, że mają lidera z tyłu, który ich wspiera.
To teraz by trzeba było zaprosić paru podwładnych, żeby tak anonimowo się wypowiedzieli, jak na skali sukcesu, gdzie już jesteś, ale trzymamy kciuki. Ale zróbmy jeszcze krok wstecz, bo jesteś chyba pierwszym czynnym wojskowym, aktualnie czynnym wojskowym, którego mamy w programie, byłych już mieliśmy, a stąd pewnie wśród naszych słuchaczy też jest część osób dzisiaj w wojsku, część może się nad tym zastanawia. Jak w ogóle trafiłeś do wojska? Czy jak decydowałeś się na tą karierę w mundurze, to widziałeś siebie już przed komputerem, czy jeszcze miałeś jakieś marzenie o czołgach, samolotach, łodziach podwodnych i tak dalej?
To rozczaruje moich kolegów z innych rodzajów sił zbrojnych, jakieś czołgi i nie śniły mi się ani samoloty, chociaż po Top Gun, no to chyba nie ma nikogo, kto nie chciałby być tam Maverickiem i latać F-16. Tak jak mówiłem, my wchodziliśmy dopiero na NATO, nawet przez myśl mi nie przeszło, że będziemy mieli F-16 w Polsce, a tu plany są na F-35, więc to jest zastanawiające, czy akurat może trzeba było iść na szkołę Orląt. Niemniej jednak ja nie byłem taką osobą, która od dziecka marzyła, żeby być w mundurze żołnierza. Zresztą w mojej rodzinie żołnierzy nie było, przynajmniej w pokoleniach, które kojarzę. Miałem brata policjanta, gdzieś ten mundur był. Znaczy mam brata, który był policjantem. Gdzieś ten mundur był w domu. Pewien w jakiś sposób był jakimś tam haczykiem, natomiast mój brat zrobił wszystko, żeby policjantem nie został, to ciekawe. Więc gdzieś ten mundur plus chyba takie dyskusje pomiędzy mną a moimi różnymi znajomymi. Jeden z nich właśnie poszedł, był trochę starszy i poszedł na VAT. Gdzieś tam kiedyś się przecięliśmy, mówił, że tutaj studia politechniczne plus wojsko, czyli to, co ja lubiłem, aktywność fizyczna, plus możliwość jeszcze rozwoju jakiegoś i w ogóle jakaś taka przepustka do innego życia. I to chyba była taka główna przesłanka, która zadecydowała, że okej, to VAT, tak? No jak już egzaminy do VAT-u, a wtedy trochę te egzaminy, nie wiem jak teraz wyglądają do końca, ale wtedy to było naście osób na miejsce, to tam naprawdę to była rzeź, żeby tam przejść przez to sito. Kończyłem takie liceum, które było takie bardzo skrupulatnie podchodziło. Jak ja powiedziałem, że chcę starać się na VAT, no to nie było tak, że ktoś mi podniósł ocenę wzwyż, tylko powiedział, to czwórka będzie, nie? Bo ktoś nie będzie się chciał tam kompromitować. A moi koledzy na przykład przychodzili z takim CV w drugą stronę, czyli ze szkół średnich, gdzie mówili, że idą na VAT, oni, to nie piątka, tylko szóstka, tak? Więc jak ja zobaczyłem na ich dyplomy i trochę swoim mówię, to pracuję, gdzie ja jestem, Natomiast później się okazało, że nawet te osoby, które dostały się, to wcale nie do końca, bo albo rezygnowały gdzieś po drodze, albo nie dawały rady, a ja przetrwałem, więc i to należało tak nazywać, bo pamiętam, już nie będę wymieniał, bo być może część jest starszych wykładowców albo świętej pamięci, ale są nazwiska wśród VAT-u, które zawsze, jak jest lot absolwentów, cały czas budzą emocje i nazwiska profesorów, którzy powodowali, że z pokoju czteroosobowego jedna zostawała osoba w tym pokoju, tak, więc to ciekawe doświadczenie. Dlatego też po takim poligonie wręcz oczekiwanie było, że właśnie trafię do pracy, która w pełni wykorzysta moje umiejętności, zdolności. No i ten batalion dowodzenia wtedy nie był taką, w mojej ocenie, takim miejscem, no bo my tam faktycznie byliśmy takimi młodymi naukowcami, bo niektórzy z nas potrafili, nie wiem, demodulatory tworzyć na tablicy, tak, czy kompilować kod. To przypuszczam, że teraz może być podobnie, ale wtedy to była niesamowita dawka wiedzy. No i później nie zawsze armia potrafiła to zagospodarować. Na przykład teraz bardzo ja osobiście, ale też wśród wiele osób staramy się dbać o te osoby, które kończą z bardzo dobrymi wynikami, by właśnie trafiły do naszych zespołów, gdzie od razu zaczniemy ich wykorzystywać, bo umówmy się, no jeżeli magister, inżynier trafi po wacie na 3 lata gdzieś do jednostki, gdzie nie będzie na co dzień realizował swoich zadań, no to dużo straci, tak? Albo sam stwierdzi, że chce odejść, więc tu dbamy teraz o to. Więc tak pokrótce moja historia wyglądała.
No dobra, ale to jakby tą historię twojego wejścia do wojska znamy, a jak wyglądała twoja historia, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo? Kiedy zacząłeś się tym cyberem interesować? Czy był jakiś, wiesz, wyzwalacz w postaci incydentu, czy po prostu od tak zacząłeś się interesować, że cyber to może być coś, co i w wojsku się przyda, i tobie się przyda?
No to wbrew pozorom... Jak ja zaczynałem tą przygodę, to nie było cyber, tak w ogóle. Ktoś to wymyślił, to słowo, znaczy była Wydział Cybernetyki, ale to była służba właśnie kontrwywiadu wojskowego i wtedy ja się zajmowałem Information Assurance, tak to się ładnie nazywało. I gdzieś na różnych grupach natowskich miałem możliwość uczestniczenia w takich spotkaniach, gdzie pisaliśmy różne dyrektywy, przewodniki dla całego NATO. To też było zawsze ciekawe, bo często z różnych krajów jeździli starsi oficerowie, a wtedy jako młodszy oficer jeździłem, więc mogłem się uczyć od tych bardziej doświadczonych z różnych krajów zachodnich. To na pewno w jakiś sposób rozbudziło moją ciekawość. Natomiast też służba, gdzie ja tak naprawdę od pierwszego dnia gdzieś zajmowałem się tymi aspektami związanymi z bezpieczeństwem komputerowym. Pierwsze zadanie, jakie dostałem, ogólnie to napisanie szablonów bezpieczeństwa na Windowsy wtedy, na Windows XP i książka takiego rejestr Windows XP. Całą przerobiłem i za parę tygodni były gotowe szablony bezpieczeństwa. Później na rozwiązania serwerowe, więc z jednej strony dość szybko musiałem przyswoić wiedzę administratora, ale później takiego bezpiecznika, później audyty, więc bezpieczeństwa te informatycznego. Zresztą w wojsku tak to wygląda, że te systemy są dzielone na różne kategorie. Mówimy o systemach przetwarzających informacje niejawne na przykład. To są to systemy, które podlegają procesowi akredytacji. W myśl ustawy o ochronie informacji niejawnej i oczywiście organizator takiego systemu musi opracować dokumentację bezpieczeństwa, musi ten system przygotować, zhardeningować, przygotować do audytu, po czym w zależności od tego, kto jest organizatorem, jeżeli to jest jednostka wojskowa czy taka instytucja jak NCBC teraz, to audyt jest przeprowadzany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, przyjeżdża zespół audytowy i weryfikuje, czy stan faktyczny danego systemu jest taki sam jak dokumentacji bezpieczeństwa i testów, które były robione. No i to gdzieś takie doświadczenie, które było takim początkiem, czyli to Information Assurance takim początkiem, a docelowo przerodziło się w jakąś pasję.
Słuchaj, no, spędziłeś 12 lat w tym kontrwywiadzie, o ile dobrze sprawdziliśmy, i na razie mówisz o rzeczach, które są takie No nudne. Ja też kiedyś byłem audytorem i pisanie baseline'ów i sprawdzanie, czy system spełnia baseline'y. Taka trochę jest robota dla skryptu bardziej niż dla człowieka, szczególnie ta druga część. A wiemy, że pewnie na wiele historii nie możesz opowiedzieć, albo musiałbyś nas najpierw zastrzelić, albo ciebie musieliby zastrzelić, jakby się opowiedział. Ale czy były jakieś historie, albo przynajmniej kategorie zdarzeń, o których możesz powiedzieć w tych 12 latach pracy w kontrwywiadzie? Bo myślę, że nasz przeciętny słuchacz nie ma pojęcia, gdzie jest cyber w kontrwywiadzie i czy to, nie wiem, to nie są chyba wojny hakerów, tak? Ale co takiego cyberkontrwywiad robi? Jaka jest jego rola w całym ekosystemie wojskowym?
Ja myślę, że warto podkreślić w ogóle tam, jak to się budowało w kontrwywiadzie, ten cyber, bo byłem tam od początku, więc myślę i to tą taką przeszłość, to myślę, że spokojnie można podkreślić, żeby też słuchaczom pozwolić zrozumieć, gdzie jesteśmy tu i teraz. A początki były ciekawe, bo powiem, że jak budował się kontrwywiad, no to wtedy bardzo dużo było doświadczenia związanego właśnie z ochroną informacji niejawnych, z certyfikacją urządzeń, narzędzi kryptograficznych, więc to było doświadczenie i to taki konik służby był. Natomiast to bezpieczeństwo wtedy komputerowe to raczkowało. A w ogóle raczkowało tak, że przez moment do nas było dwóch w wydziale. Zresztą takie ciekawe historie gdzieś na konferencji z kolegami z ABW się spotkałem. Jeden do mnie mówi, ty, ja słyszałem, że w kontrwywiadzie są wydziały dwuosobowe, nie? A mówię, no nie znam ludzi w ogóle. Natomiast to wtedy było ciekawe, bo było takie zastanowienie, okej, czyli o co chodzi, tak? I drogę, jaką przeszła służba, jest dość ciekawa, bo gdzieś dość mocno walczyliśmy o to, że właśnie, żeby to bezpieczeństwo komputerowe, później przerodziło się w bezpieczeństwo te informatyczne, żeby uzupełnić specjalistami, kursowaliśmy, czy szukaliśmy tych specjalistów wszędzie, zachęcaliśmy, żeby dołączyli do kontrwywiadu. Nie każdy chciał. To też ciekawe, no bo ten kontrwywiad, służby to zawsze się kojarzą z takimi dziwnymi tematami. I ja pamiętam też, jak ja zacząłem początki, no to też wielu moich znajomych patrzyło z takim trochę uczuciem na mnie podejrzliwości, tak? W sumie mówiąc, no to wiesz, to już teraz, to ty być może coś nagrywasz czy coś, to wiesz, to musimy wystopować z naszymi relacjami. Zresztą tak się mówi, że jest pewien dodatek dla oficerów pełniących obowiązki służby kontrwywiadu i to jest dodatek za brak przyjaciół. Coś w tym jest. Ale dlaczego o tym mówię? Bo wtedy właśnie to nie było takiego pełnego zrozumienia, że inżynierowie, magistrowie w kontrwywiadzie, jak to się ma do zadań służby. Rozkręciliśmy ten temat, że do tego, że wręcz z jednego wydziału zrobiły się trzy wydziały. Zaczął pojawiać się temat właśnie cyberkontrwywiadu. Swego czasu jeden ze szefów też zaprosił mnie na spotkanie i mówi, od jutra będzie pan naczelnikiem wydziału właśnie cyberkontrwywiadu. I to dla mnie było okej. Czym tak naprawdę? No każdy z nas wie, że systemy wojskowe są łakomym kąskiem dla różnych krajów czy tam grup, które działają pod egidą obcych służb specjalnych, no bo te informacje, które są w tych systemach, są bardzo wrażliwe, tak? Kontrwywiad jest po to, by weryfikować, czy mam bardzo dużo narzędzi do tego, nie tylko cyber narzędzi, ale do tego, by połączyć kropki, by móc weryfikować, czy nie ma jakiegoś wpływu w systemach oddziaływania grup, no tutaj szpiegowskich bardziej, na tym się skupialiśmy. I właśnie dlatego była rozwijana informatyka śledcza, taka tak naprawdę to powłamaniówka bardziej niż informatyka śledcza, by właśnie udowodnić czy zweryfikować informacje o potencjalnym oddziaływaniu nieprzyjaciół w naszej sieci. Służby też współpracują ze sobą na całym świecie, więc takim, na przykład dla mnie osobiście takim pewnym właśnie bodźcem, o którym Adam wspominałeś, dlaczego cyberbezpieczeństwo, to można powiedzieć, że takim bodźcem to była informacja od naszych partnerów, którzy zostali zaatakowani takim oprogramowaniem złośliwym, który się nazywał agent BTZ. I wtedy ja sobie rozszerzyłem swoje też horyzonty, weryfikując możliwości takiego oprogramowania. No i to rozbudziło moją fantazję. a na pewno właśnie kontrwywiad, no to wtedy okej, no to weryfikujemy, tak, gdzie, co, jak, jakie oddziaływanie te systemy no są rozległe. No, armia ma rozległe systemy, jest dużo różnych zagrożeń, nie tylko tych cyber, ale takich insider threats, takich typowo szpiegowskich, łącznie z, nie wiem, na przykład, czy wszyscy administratorzy dobrze się zachowują, tak, chociażby pod tym względem weryfikowania można połączyć pewne zdarzenia ze sobą, więc to dość ciekawa praca, bardzo ciekawa. Ja uważam, że na przykład kontrwywiad ma niesamowicie ciekawe zadania. Dużo mojego serca tam w kontrwywiadzie zostało i ja uważam, że drogę, jaką przeszła służba kontrwywiadu pomiędzy 2006 a na przykład 2019 rokiem, kiedy ja odchodziłem, no to najlepszy, o ile nie najlepszy, ale mi się wydaje, że najlepszy pośród wielu służb zespół właśnie cyber, czy taki cyber kontrwywiadu, jest w służbie kontrwywiadu wojskowego i czego przykładem są niedawne nominacje wielu oficerów gdzieś na jakieś kluczowe stanowiska też w kraju, bo to doświadczenie no, musiało zaprocentować. To, a ja pamiętam, bo część z nich przechodziło przez moje ręce gdzieś CV i byli elementem mojego zespołu i pamiętam ich z tych czasów, gdzie razem współpracowaliśmy. No i to musiało zaowocować, tak? No bo jeżeli tak mocny zespół z takim dużym doświadczeniem, ta wiedza jest uzupełniana, no to się cieszę tylko, że właśnie osoby z takim doświadczeniem gdzieś trafiają, teraz zajmują stanowiska, które gdzie mogą tą wiedzę wykorzystywać, na pewno.
A przejdźmy teraz do NCBC. Jesteś dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Ta jednostka powstała, jak dobrze pamiętam, w 2019 roku, więc całkiem niedawno. Powiedz nam parę słów o tym, jak ogólnie wygląda struktura jednostek zajmujących się tematyką cyber w całym wojsku. Czy NCBC jest jedną z wielu, czy taką główną jednostką, która skupia te wszystkie działania?
To też chyba należy zacząć od tego w ogóle, co się zadziało w 2019 roku. I to jest, znaczy, dla mnie rozpoczęła się podróż życia jakaś zawodowa. Niemniej jednak wtedy wiceministrem obrony był pan minister Dzikot, Tomasz Dzikot, i wraz ze zespołem swoim opracował taki program, który się nazywa cybermil.pl. Ten program miał cztery główne takie filary. Jedne to była właśnie konsolidacja i budowa struktur związanych z cyberbezpieczeństwem. Dalej była edukacja, trening, budowanie silnej pozycji międzynarodowej naszej i utwardzanie, czy tam dbanie o bezpieczeństwo resortowych systemów i sieci. To takie cztery nasze filary były. I właśnie jednym z elementów to właśnie to budowanie tych struktur. W armii funkcjonowało do tego 2019 roku kilka różnych jednostek, które zajmowały się w jakimś tam aspekcie związanym z informatyką, z cyberbezpieczeństwem, z kryptologią, czyli dwie duże, największe. To było właśnie NCK wtedy, Narodowe Centrum Kryptologii i Inspektorat Informatyki. Dwie wielkie, potężne jednostki z dużymi budżetami. Co ciekawe, to też a propos leadershipu i przywództwa, to mogę później opowiedzieć, ale to spowodowało, że zacząłem się tym interesować. Dwie jednostki, które nas zazwyczaj, sami wiecie, bezpieczeństwo i funkcjonalność, tak? No to ciężko znaleźć balans. Więc jedna jednostka całkowicie odpowiedzialna za to, żeby systemy funkcjonowały jakimkolwiek kosztem, ale żeby funkcjonowały, bo to było zadanie dyrektora. Kolejna, żeby były bezpieczne. No i gdzieś to się spinało w ogóle pod sekretarzem stanu i on musiał podejmować decyzję w sumie w tym momencie, jak gdzie jest ten balans, tak? Więc wtedy minister Dzikot podjął decyzję, że okej, powstaje NCBC, i są konsolidowane te dwie jednostki pod jednego dowódcę i to zadanie już jest jego. Czyli on ma zadanie, żeby ten balans zapewnić. No i tutaj mamy NCBC, które nazywamy cyfrowym sercem armii, gdyż odpowiada za wszystkie systemy stacjonarne w resorcie obrony narodowej, czyli zabudowanie, pozyskiwanie sprzętu, konfigurację, wdrażanie, utrzymanie, no i wycofanie z eksploatacji później, czyli cały cykl życia systemu. Z drugiej strony część pionu, czyli kolejny pion to cyberbezpieczeństwo, w ramach którego funkcjonuje chociażby zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego na poziomie krajowym, czyli CSIRT-MON. ale też mamy inne szefostwa zajmujące się pozostałymi aspektami związanymi z cyberbezpieczeństwem, czy to są właśnie zadania związane z treningami, szkoleniem w tym zakresie. I mamy pion kryptologii, gdzie budowane są rozwiązania związane właśnie z urządzeniami kryptograficznymi, projektowane właśnie algorytmy nasze narodowe, no i ta wielka machina funkcjonuje i no to było niesamowita przygoda w ogóle, jak to patrzyliśmy, jak to powstaje, patrzyliśmy, jak nie spaliśmy po nocach, próbując, żeby to zaskoczyło, dlatego ten pierwszy rok, no to ciekawy jest. Powiem, że no ja w pełni się oddałem pracy wtedy z całym moim jakimś tam zespołem. Z ciekawostek chyba nawet zapomniałem kiedyś za prąd zapłacić, mi w domu wyłączono, bo oddany byłem pracy. I no udało się, bo ta konsolidacja przebiegła, te budżety jakoś się spięły. Budowaliśmy, ja zawsze podkreślam, budowaliśmy samolot w trakcie lotu. My nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby coś tam wyłączyć, bo my się restrukturyzujemy wtedy, tak? No to tak jak różne firmy fuzje swoje mają, też sobie nie mogą, czy banki nie mogą sobie na to pozwolić, tak samo dokładnie to było. Co więcej, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nasi przeciwnicy, mówiąc, czy tam adwersarze wtedy, no, czekali na okazję, tak? No bo widzieli też, że coś się tam dzieje. No do tego jeszcze trzeba było zapewnić, żeby te kadry nasze też no, nie wystraszyły się zmian, tak, że o, coś stracimy i tak dalej. Więc ciekawe, ogromne doświadczenie, tak, cyfrowe serce armii, które dba o bezpieczeństwo tych systemów, ale oprócz tego to nie wszystko, bo to drugie zadanie mniej płatne, czyli pełnomocnik 5 luty, to zarazem był dla mnie wyznaczenie mnie na pełnomocnika ministra do spraw utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, czyli kolejny proces, projekt, który równolegle biegnie z tym projektem. I co to są te wojska? No to co budujemy teraz, czyli zespoły do prowadzenia operacji w pełnym spektrum działań w cyberprzestrzeni. I cały projekt z tym związany, więc no, ciekawe doświadczenie, ciekawe. Taki zachęcam startup. Wszystkich do...
Tak, taki trochę startup.
Trochę startup, właśnie to a propos tego leadershipu, to właśnie to jest niesamowite wyzwanie, gdy w jednym zespole nagle pojawiają się osoby, które na co dzień za sobą nie przepadały. Czyli na przykład pisały pisma, że o, to tamten, to nie jest. I nagle mamy ich wszystkich na sali i staram się ich uczyć rozmawiania ze sobą. To jest bardzo ciekawe. Znaczy wtedy, w 2019 było dla mnie pewnym takim nowum, że pewne relacje musieliśmy budować na nowo w ramach tych zespołów. No i to jest niesamowite doświadczenie. Co więcej, przy tak dużej strukturze, bo NCBC ma jeszcze 10 jednostek podległych, bezpośrednio podległych, które są rozmieszczone w kraju, no to w sumie jest nas ponad etatowo ponad 6 tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych. To jest wyzwanie, żeby te przepływy nie tylko informacji, ale te kadrowe w jakikolwiek sposób próbować nimi zarządzać. To jest też ciekawe doświadczenie, życiowe doświadczenie.
Ja muszę przyznać, że z fascynacją słuchałem początku tej historii, bo okazuje się, że minister Zdzikot jako pierwszy człowiek na Ziemi rozwiązał konflikt między funkcjonalnością a bezpieczeństwem. Po prostu zlecił to tobie, tak? I połączył te zespoły i powiedział: Karol, zrób, tak? I to faktycznie jest jakieś rozwiązanie. Jak macie taki problem, to czekajcie, aż Karol przejdzie do cywila i po prostu powiecie: Karol, zrób, i Karol zrobi. Ale był ten dzień, kiedy dowiedziałeś się, że zostaniesz szefem NCBC. Jak to w ogóle się dzieje w wojsku? Dostałeś polecenie służbowe, delegację, czy ktoś z tobą rozmawiał, czy chcesz, czy nie chcesz, czy po prostu było na zasadzie: tutaj jest pana nowa funkcja, proszę się oddelegować i udać się organizować?
No to właśnie to też, a propos, już nawiązujemy do ministra Zdzikota wtedy. Pewnego dnia zostałem poproszony o spotkanie, czy zaproszony na spotkanie do wiceministra obrony narodowej, właśnie ministra Tomka Zdzikota, co było dla mnie, no nie każdy chodzi na spotkanie do wiceministra obrony narodowej, powiedzmy sobie, zwłaszcza z pułkowników, tak więc. Ale gdzieś tam się dowiedziałem, minister Zdzikot właśnie robił no to by trzeba jego na wywiad zaprosić, ale z tego co wiem, robił pewną selekcję osób, które by mogły mu pociągnąć ten projekt. I no, rozmawialiśmy na temat właśnie wyzwań, na temat pewnego doświadczenia, na temat do mojego doświadczenia ze służby. Minister Dzikot miał już wiedzę w zakresie tego, jakie zespoły budowałem w SKW, więc gdzieś to zaowocowało. Natomiast też no, tu chcę podkreślić, to nie było tak, że ja jestem rozwiązaniem na wszystkich problemów. Ja robiłem co mogłem, natomiast było pełne wsparcie właśnie ministra Dzikota w tym zakresie. To właśnie to wsparcie gdzieś tam spowodowało, że nam się udało, bo no, projekt wówczas gro osób twierdziło, że jest nierealny. Po prostu jest nierealny do zrobienia. Nawet połączenie, konsolidacja dwóch jednostek w Wojsku Polskim takich, no wtedy było, wtedy, no to było w ogóle, jak ktoś słyszał, to nie, no to całkowicie nie do zrobienia. I to nie jest tak, że ja to zrobiłem. My oczywiście zespołem pracowaliśmy nad koncepcjami i tak dalej, ale to było pełne wsparcie ministra Dzikota. I wtedy, i teraz też, bo jakby mamy ten program cybermil.pl, no ale tak naprawdę po tych 3 latach, jak sobie podsumowaliśmy listę rzeczy do zrobienia, to praktycznie wszystkie zostały zrealizowane. I w chwili obecnej jest praca i pod też, bo Tomek Dzikot jest teraz też społecznym doradcą ministra obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa i wraz z zespołem takich właśnie też doradców przy naszym współudziale pracujemy i to już szczegółów nie chcę, pewnie zostaną zaprezentowane w najbliższym czasie, ale planujemy odpalenie projektu cybermil.pl 2.0, co zaadresuje kolejne rzeczy, które widzimy w armii, że są dalej do zmiany. I ja myślę, że to była ta wizja. No ja wykonywałem po prostu kilka zadań z tej listy, najlepiej jak potrafiłem, natomiast ta lista miała szereg zadań ze sobą związanych, które w armii, o których możemy zaraz też porozmawiać, ale armia przez te 3 lata no, zmieniła niesamowicie oblicze cyberbezpieczeństwa, przynajmniej w resorcie obrony narodowej. Tych projektów było kilka, jak nie kilkanaście, złożonych, natomiast w pewien sposób to zbudowało pewien taki ekosystem cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej i to, no, przyznaję tu otwarcie, to była wizja ministra Dzikota wtedy, którą no, mi powierzył wtedy, znaczy powierzył, zarekomendował moją kandydaturę i to minister Błaszczak mi powierzył te zadania. Natomiast też były inne zadania, które miały swoich właścicieli i te zadania zostały zrealizowane, więc naprawdę się chyba pochyliliśmy tutaj dość ciekawie nad tym tematem w resorcie obrony narodowej. No i ufam, że dalej, ja sam czekam na te pewne, na te cybermil.pl 2.0, no bo tam dość ciekawe projekty mogą się pojawić.
Wyczytaliśmy także i sam o tym zresztą opowiadałeś przed chwilą, że jesteś pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni, też tak ładnie długo nazywa. I te wojska mają osiągnąć pełną zdolność operacyjną do końca 2024. Co to oznacza, że mają osiągnąć pełną zdolność operacyjną? Jakie są założenia i czy ta pełna zdolność operacyjna to też operacje ofensywne?
No to jest tak. Wojska obrony, bo to jest też ciekawe i to też projekt życiowy. Nie ma książek, jak zbudować Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni. Ogólnie każdy kraj, no niestety nie ma, może którąś trzeba
może napisać. Może napiszesz.
Może napiszę. Polish Way. Jest to sam pomysł w ogóle utworzenia był pomysłem bardzo ciekawym. Mamy doświadczenia naszych partnerów, z których korzystamy, tak? Zresztą polecam wszystkim, którzy jeszcze nie znają, mamy tam naszą domenę cybermil.pl lub moje konta, tak niedługo na LinkedInie, gdzie się dzielimy tą wiedzą w zakresie, jakim możemy. Natomiast faktycznie bardzo duże znaczenie mają dla nas doświadczenia naszych partnerów. Czyli dla przykładu Amerykanie, z którymi podpisaliśmy pierwsze MOU, pierwsze porozumienie o współpracy, czy chociażby Izrael. Dwa kraje, które mają swoje dość ciekawe podejścia do budowania takich kompetencji. Co więcej, zrobili bardzo dużo błędów po drodze. No i właśnie chcemy korzystać z ich doświadczeń, tak by samemu ich nie popełniać. Natomiast oprócz tego, że te wojska, czyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, to już jakby chciałbym, bo będzie niedługo pewnie medialnie dość głośno o tym, bo plan nasz jest taki, żeby na początku przyszłego roku powstało dowództwo i będziemy też publicznie starali się na tyle i na ile jest to możliwe tłumaczyć, jak jest, gdzie jest NCBC i gdzie są te wojska i czym się różni jedno od drugiego. W skrócie dość dużym to NCBC właśnie skonsolidowało te zasoby, czyli jest centrum kompetencyjnym. W NCBC mogą pracować żołnierze, znaczy służyć żołnierze i pracować pracownicy, czyli eksperci. NCBC jest po to, żeby tworzyć narzędzia, rozwiązania, ale też rekrutować specjalistów i ich szkolić, czy zapewnić im rozwój tej ścieżki. WOC, czyli te wojska, to są typowo już wojskowe struktury, które docelowo, jak zostaną uzupełnione żołnierzami, będą podlegały oczywiście procesowi szkolenia, budowania wiedzy, ale chcemy też, żeby te zespoły były certyfikowane. Czyli to nie chodzi o to, że mamy nagle zamykamy w jednym pokoju czterech specjalistów, mówimy, ok, to my mamy zespół do działań defensywnych albo zespół do cyberrozpoznania. Nie, no bo te zespoły muszą ze sobą zgrać się, muszą mieć lidera, muszą mieć właśnie mieć szefa tego zespołu, ale nie szefa, który jest tam wyznaczony, bo jest najstarszy stopniem, tylko kogoś, kto potrafi ten zespół zgrać, motywować, potrafi działać pod presją czasu, stresu i to jest, to będzie też no, pewne takie dość duże wyzwanie. Natomiast specjaliści w mundurze, czyli ogólnie mundur, niesie za sobą pewne przywileje, bo nie zawsze możemy sobie pozwolić na właśnie na zapewnienie odpowiednich środków finansowych, przynajmniej póki co, dla pracowników cywilnych. Natomiast żołnierze mają pewne przywileje, które im towarzyszą i jest, widzę, dość duże zainteresowanie. Oczywiście ten aspekt związany z kategorią zdrowia, który ostatnio był podnoszony, mam nadzieję, że gdzieś po drodze zostanie rozwiązane, bo bardzo wielu chętnych odpada nam właśnie na tym, że wymagania zdrowotne są takie same, jakby miał być komandosem, a to nie o to chodzi. No prawie takie same. Natomiast tutaj chcemy się nad tym podchylić. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, trzy główne, my to ładnie definiuję, ja to przynajmniej definiuję, że to są zespoły do właśnie takiego proaktywnej ochrony i aktywnej obrony. Natomiast muszą mieć, czy chcemy, żeby posiadały kompetencje do tego, by właśnie realizować trzy typy operacji, czyli Defense Cyber Operation, ISR, czyli Intelligence Surveillance and Reconnaissance i Offense Cyber Operation. Pozostaje kwestia, w jakim zakresie, kiedy będą mogły być użyte. Natomiast to nie zwalnia nas z obowiązku, żebyśmy takie zespoły budowali i posiadali, bo oczywiście jak padnie komenda naprzód, no to wtedy to jest za późno, żeby budować taki zespół. Więc te zespoły budujemy, chcemy je certyfikować. One oczywiście, na przykład ofensywne zespoły, mogą dość dobrze funkcjonować, testując nasze sieci, chociażby tak, i ich bezpieczeństwo, czy testując nasze zespoły CIRT-owe, ich reakcje na pewne zagrożenia. Muszą posiadać narzędzia, więc pracujemy nad tym. W przyszły rok, ufam, że się uda, dowództwo plus jednostki działań cyberprzestrzennych, w których będą sekcje, które będą posiadały takie kompetencje, o których wspominałem. Natomiast podkreślając, to chyba największym wyzwaniem, oprócz tych kadr, ale myślę, że i to jest bardzo ciekawe. Ja nie wiem, jak reszta osób, bo też słuchając waszych audycji wśród wielu ekspertów, gdzieś ten temat się nie pojawiał tak znacząco. Być może struktury są mniejsze albo nie takie wyzwania. Natomiast mnie dość ciekawi ten temat związany z przywództwem, czyli z tym liderem tego zespołu, bo przy tak dużych strukturach jak nasze, to nie ma możliwości zresztą, żeby funkcjonowała struktura w oparciu o tylko jednego lidera. Znaczy musi być dość przejrzyście rozpisana odpowiedzialność. Zresztą jest coś takiego, jak nie wiem, czy słyszeliście, jak liczba Dunbara, która mówi, że taka magiczna liczba, 150 osób, która mówi na przykład, nie sposób znać fizycznie więcej niż 150 osób, albo 150 znajomych na Facebooku. Oczywiście można ich mieć 5 tysięcy, ale to jest 150 osób, które on to definiował jako osoby, które jak spotkacie ich w barze, to spokojnie możecie dojść i z nimi rozmawiać, bo to są te osoby, które znacie. I tak samo jest właśnie w tym przywództwie. Nie sposób zarządzać zespołem, który jest większy niż 150 osób. Jeżeli nie ma gdzieś po drodze tego kolejnego lidera, czyli musi być ta hierarchia i tak naprawdę zespoły osób, które się znają, które znają swoje problemy, które się mogą wspierać, które sobie pomagają nawzajem, nie są anonimowe, którego lider ich zna, to funkcjonują całkowicie inaczej niż takie właśnie hierarchie, gdzie wszyscy przychodzą, bo muszą, no i wszyscy czekają tam, patrząc na górę, jaka będzie komenda, tak? I to jest chyba największe. Ja powiem, że może to też wynikało z mojego doświadczenia. Wcześniej zarządzałem mniejszymi zespołami. Myśmy się wszyscy znali. To nawet jak było tych trzy wydziały, a ja byłem zastępcą dyrektora biura, a później zarządu, to tych wydziałów było więcej, ale no z twarzy znałem wszystkich, z nazwiska przypuszczam z imienia też, albo prawie wszystkich. Tutaj jak przyszedłem, tak ogromna struktura, no to nie sposób. I to jest na przykład taki pewien minus związany z tym, bo nie sposób znać niestety wszystkich, ich problemy, oczekiwania, więc dość mocno rozglądam się nad osobami, które mogłyby przejąć funkcję lidera w tych zespołach. I co się okazuje, moje doświadczenia takie pokazują, znaczy w wojsku jest to oczywiste, najstarszy stopniem, czyli mamy pułkownika i on z racji swojej funkcji i z racji właśnie doświadczenia, miejmy nadzieję, no teoretycznie jest przełożonym. Teoretycznie bywa dowódcą, natomiast nie zawsze tak jest. Czyli jest dowódcą, ale nie jest liderem. Ja z tym mam na przykład, miałem na początku, teraz myślę, że też struktura mnie poznała, a ja ją, ale to jest największe chyba wyzwanie chwili obecnej, zbudowanie struktury i wykształcenie tych liderów, znaczy kogoś, kto czuje się liderem, który nie, że ma na pagonach odpowiedni stopień, tylko tym liderem jest i dba o ten zespół, potrafi go budować, motywować. I powiem, że to jakby tak przejrzeć, bo ja trafiłem do struktury wielu tych osób, no tak jak my wszyscy się znamy, tak? Gro osób, które jest specjalistami, gdzieś tam się przecięło, czy na konferencjach, czy realizują wspólne działania. I ja też miałem parę osób, które nawet moi znajomi, którymi musiałem, czy zacząłem współpracować nagle i okazało się, że pomimo tego, że ma stopień pułkownika, to nie jest liderem. W moim przekonaniu. Natomiast oczekiwania no, moich przełożonych były takie, że ta struktura musi efektywnie działać i no, nie były to ciekawe doświadczenia, no, były to doświadczenia, nie były to ciekawe rozmowy, czy tam takie miłe, no ale jakby ktoś przeglądał moje ruchy kadrowe, to zapewnie też mógł powiedzieć, kurczę, takiego gościa z tak dużym doświadczeniem przesuwa na inny odcinek, natomiast analizując jego osiągnięcia jako lidera, no takie decyzje musiałem podejmować i to jest ten aspekt chyba taki, ja nie wiem jak w innych firmach, ale u nas być może to, że to zmieniamy trochę inaczej, zawsze w wojsku to było oczywiste, że jest pułkownik, on jest dobrym liderem, natomiast ja cały czas poszukuję takich właśnie osób, które mogłyby być bardzo dobrymi liderami, które mogłyby wziąć odpowiedzialność za zespół. Zresztą ten leadership, kiedyś Colin Powell powiedział coś ciekawego właśnie a propos leadershipu, on bardzo fajnie to tłumaczył. Dzień, w którym twoi żołnierze przestaną przychodzić do ciebie z problemami, to jest ten dzień, w którym albo oni przestaną wierzyć, że jesteś w stanie rozwiązać, czy stracą tą pewność, to zaufanie do ciebie, że jesteś w stanie rozwiązać ich problemy, albo to jest dzień, w którym zrozumieli, że tobie nie zależy. Każdy z tych przypadków oznacza, że to jest koniec twojego leadershipa, twojego przywództwa, tak? No i właśnie ja szukam dość mocno osób, które potrafią rozwiązywać problemy i którym zależy danego zespołu. I to jest chyba takie dość ciekawe no, doświadczenie, ale też taka potrzeba. Ja myślę, że powinniśmy więcej się skupić na budowaniu takich kompetencji miękkich wśród osób, specjalistów, bo oni dostają tą funkcję, bo są najstarsi, najbardziej doświadczeni, natomiast nikt ich nie uczy tego, jak być liderem. Po prostu gdzieś to wpada w tą machinę zadań i wiele zespołów straciło dużo wartościowych osób dlatego tylko, że po drodze gdzieś się pojawiła osoba, która nimi kierowała, a nie do końca chyba potrafiła.
To ja mam taki trochę obserwację, że musiało wejść cyber do wojska, czy wojsko musiało zająć się cyberem, żeby ktoś zauważył, że dowódca niekoniecznie jest liderem i niektóre rzeczy właśnie trzeba w strukturach istniejących zmienić i niekoniecznie pasują do współczesnych zadań, tych bardziej komputerowych, gdzie przychodzą ludzie, którzy niekoniecznie mają strzelać, ale mają trochę inne zakresy obowiązków. To fajnie, że takie rzeczy się dzieją. Ale słuchaj, bo mamy jeszcze do ciebie dużo pytań, a dużo pytań też mają nasi słuchacze i narzekają, że my ich nie zadajemy, ale ja ich nie czytam tylko dlatego, że mamy je na liście i przechodzimy do tych tematów, które najbardziej interesują naszych słuchaczy, którzy widzą ten plakat rekrutacyjny za tobą i zaczynają zadawać pytania, jak się dostać w ogóle do NCBC, jak to wygląda, jak już wiemy na przykład, że nie wszyscy muszą być w mundurach, że macie też pracowników cywilnych. Ale gdybyś mógł nam powiedzieć, jak wygląda taki zwykły dzień pracy nomen omen szeregowego pracownika, choć niekoniecznie stopniem?
To też zależy od działu, w którym się znajduje, na pewno. Jak się dostać? Najlepszym sposobem jest nasza strona cybermil.pl, gdzie tam w rekrutacji mamy, kogo potrzebujemy, jak można do nas dołączyć. Wychodząc też naprzeciw oczekiwaniom całej armii, bo to nie tylko do nas, ale też siły zbrojne chcą rekrutować. No to tutaj dużo się zadziało w armii też, powiem pozytywnie, bardzo pozytywnie, gdzie my trochę uczestniczyliśmy, więc dlatego się pochwalę, bo jedna z aplikacji Zostań Żołnierzem.pl, czy z domen, która powstała, no dość znacznie usprawniła proces rekrutacji, gdzie można po prostu sobie cyfrowo założyć konto i od razu widzi się postęp, w którym miejscu rekrutacji się jest. To jest w ogóle coś, kiedyś to wyglądało całkowicie inaczej i też widzę teraz, że to się zmienia pozytywnie. Natomiast do nas, cybermil.pl, tam mamy nasz dział, kogo i jak potrzebujemy. Rekrutacja trwa w sposób ciągły. Bo oprócz tego, że mamy wakaty w NCBC, no to powstają też Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni i tam szukamy żołnierzy. Dzień pracy w zależności od działu i w zależności od uprawnień, jakie się ma posiada. Bo tak naprawdę na samym początku, będąc świeżo zatrudnionym, no to ta osoba oprócz tego, że no przeszła selekcję, bo też robimy jakieś testy online, mniej więcej wiemy, jaka jest poziom jej wiedzy, no rozmowy rekrutacyjne. Zresztą wyszliśmy w tym COVID-zie trochę naprzeciw i one się odbywały przez online też, więc żeby nie zatrzymywać tego procesu rekrutacji. Natomiast w dalszym ciągu ta osoba podlega procesowi oceny, bo ona musi złożyć ankietę bezpieczeństwa osobowego, czyli musi dostać poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli tajne lub ściśle tajne, w zależności od działu. W większości przypadków do ściśle tajne. A ta ankieta, czy to postępowanie jest prowadzone przez służbę kontrwywiadu wojskowego, czyli jest sprawdzany background tej osoby. No i jeżeli dostanie to poświadczenie, ma poświadczenie, że daje tak zwaną rękojmię zachowania tajemnicy, no to wtedy się najciekawsza praca zaczyna. Najciekawsza. I wtedy wchodzi na sale operacyjne i inne ciekawe miejsca, gdzie naprawdę ma dostęp do systemów tajnych i danych, które są bardzo ciekawe. Więc tym bardziej zachęcam.
Ale tak mówisz o tych ciekawych danych i tak się uśmiechasz, więc...
Coś tam wiem.
Poza tymi fajnymi, ciekawymi danymi, do których można mieć dostęp, to jak zachęcacie ludzi z rynku i jakby jak ściągacie, próbujecie ściągać do NCBC ludzi z rynku, gdzie konkurujecie tak naprawdę z sektorem prywatnym i tutaj jakby nie oszukujmy się, pewnie te wynagrodzenia są odpowiednio większe w tym sektorze. Co jest tym atutem, który przynajmniej w twoich oczach i w twojej opinii, który jakby pozwoliłby tym ludziom zachęciłby do tego, żeby dołączyli do NCBC? Co dajecie?
Co dajemy? No, na pewno ciekawą pracę. Oprócz tego ja zawsze podkreślam, że i dlaczego też bardzo my zresztą targetujemy młodych ludzi, bo ja zawsze uważam, że młodym się chce się im rozwijać, uczyć, ponosić swoje kompetencje i faktycznie gro tych osób, które do nas aplikują, to są osoby młode. Na pewno właśnie ten aspekt związany z tą pracą, ciekawą pracą, to, że w ogóle poświadczenie bezpieczeństwa się otrzyma, to też jest sam aspekt sam sobie, bo to też nawet jakby poza już naszymi strukturami to otwiera niesamowite możliwości, bo dla potencjalnego pracodawcy no jest się osobą sprawdzoną, dawało się rękojmie, to nie jest przypadkowa osoba w tym momencie. Więc tutaj też jest to dość istotne. Natomiast chyba tym, co nas najbardziej wyróżnia, oprócz tej ciekawej pracy i dostępu do wrażliwych informacji, które trochę działają jak narkotyk. Dla mnie na przykład, dlatego się tak uśmiechałem. Ale to jest pewien taki narkotyk, że ma się pewną taką wiedzę na wyłączność, który nie wie, i czasami gdzieś ten świat mówi o jakichś tam grupach i APT, i atrybucji i tak dalej, a są takie miejsca, gdzie niektórzy już wiedzą, nie? Więc to jest takie uzależniające trochę. Natomiast dla nas też ten aspekt szkolenia, czyli armia szkoli. Armia pozwala, może sobie pozwolić na szkolenia i dla nas ekspert, specjalista, czy osoba, która chce dołączyć, która dołączyła, no i szkolenie no jest takim must i to nie jest dla nas rozchód. Tak, my tak tego nie traktujemy, tylko traktujemy to jak inwestycje w nasze zasoby, w intelekt naszych pracowników, a szkolą nie tylko mówię komercyjne instytucje czy komercyjne firmy z tych takich kluczowych, ale również potrafimy korzystać ze szkoleń naszych partnerów. No jeżeli szkolimy nasze zespoły się szkolą razem z amerykańskimi czy izraelskimi, no to ja nie wiem, czy ktoś ma tak na rynku prywatnym takie możliwości. A tam jest dość ciekawa wiedza i magia. I mi właśnie też na tym zależy właśnie, żeby te zespoły posiadały no maksymalną wiedzę, na którą sobie mogą tylko intelektualnie pozwolić, tak, żeby the sky is your limit. Jeżeli tylko chcesz się rozwijać, pragniesz tego i masz takie możliwości mentalnie, żeby podnosić swoją wiedzę, no to chyba nie ma lepszego miejsca tak naprawdę, przynajmniej żeby rozpocząć swoją historię zawodową, jeżeli jesteś młodym człowiekiem. Natomiast ufam, że część z tych osób zostanie. A propos tego, no ja nigdy nie byłem fanem takiego ścigania się z rynkiem prywatnym, bo nigdy byśmy nie byli na wygranej. Więc no moja żona zawsze twierdzi, że jestem niepoprawnym patriotą i optymistą, bo ja zawsze uważam, że no nie ma, czy zawsze uważałem, jestem tego zdania, że praca z flagą na ramieniu no to daje coś takiego, co ciężko opisać dodatkowo, więc na pewno jest to dość istotne. Niemniej jednak został problem zauważony. Muszę powiedzieć, on zawsze był gdzieś głośno komentowany, natomiast udało się z nim przebić do czynnika politycznego czy tam decyzyjnego. Ostatnio dość dużo pozytywnych rozmów z ministrem Cieszyńskim, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw właśnie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, gdzie rozpatrywane są mechanizmy zapewnienia odpowiednich środków finansowych, świadczeń. Drukarka mi się włączyła, przepraszam. No już wiem dlaczego.
Gdzie
są? Przeprowadzka z centrali.
Rodzina. Coś wydrukowała. Natomiast wracając do tematu. Ten aspekt związany właśnie z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych jest teraz przedmiotem rozmów właśnie z ministrem Cieszyńskim i zapisania tego w ustawie i znalezienia tych środków w ramach Funduszu Cyberbezpieczeństwa. I mam nadzieję, że to też pomoże, bo jeżeli takie zapisy pojawią się w ustawie, czyli otworzą się kolejne drzwi do tego, żeby sobie móc pozwolić na jakieś... na dodatkowych specjalistów, na których w chwili obecnej być może sobie nie możemy pozwolić.
Ja, będąc głosem naszych słuchaczy, zadam dwa pytania w jednym. Pojawiły się pytania o różne progi wiekowe. Czy ktoś, kto ma 35 albo 40 lat, ma w ogóle po co aplikować? To jedno pytanie. A drugie, co z pracą zdalną? Wspomniałeś też, że macie podległe jednostki gdzieś w innych miejscach kraju. Czy trzeba się przeprowadzić w okolice Legionowa, czy żeby pracować u was, można też mieszkać gdzie indziej?
Odpowiadając na pytanie, jeżeli chodzi o pracowników cywilnych wojska, to tutaj nie ma żadnych limitów. Jeżeli chodzi o wiek, liczy się wiedza. Oczywiście do wojska pewne limity są, natomiast tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby rozpatrywać ten aspekt. Jeżeli chodzi o nasze miejsce dyslokacji, oczywiście no, kwatera główna Legionowo, ale mamy nasze regionalne centra informatyki, które są w Krakowie, w Olsztynie, też w Warszawie jedno, w Gdyni, w Bydgoszczy, więc przy tych dużych miastach w regionach Polski są jak najbardziej rozmieszczone nasze centra, gdzie też można pracować lub służyć. Oprócz tego mamy w Polsce jeszcze sieć węzłów, o szczegółach nie będę mówił, ale też jeszcze można sobie znaleźć, pewnie jeszcze może bliżej domu. Natomiast z pracą zdalną jest pewien problem, chociażby z tym aspektem związanym z dostępem do informacji niejawnych i środkami potrzebnymi na zapewnienie takiej pracy. Ja kiedyś wspominałem, bodajże w 2019 roku, o pewnych takich mechanizmach, gdzie myślimy o tej pracy zdalnej. Być może to w przyszłości również w jakiś sposób się zmaterializuje. Niemniej jednak w chwili obecnej jest to właśnie utrudnione ze względu na dostęp do wrażliwych systemów. No i tu ciężko sobie wyobrazić sytuację, że przy nawet naszych dużych chęciach ktoś z domu będzie miał dostęp do systemów niejawnych czy tam wysokoklauzulowych. Ale ja myślę, że ten jakby tutaj jeszcze nie poddajemy się, tak jak z tymi finansami. Mówiliśmy, widzicie, że złapało gdzieś to na jakiś dobry grunt i ufam, że to jakoś się przeproceduje. Tak samo tutaj myślę, że czas wymusi na nas też potrzebę zastanowienia się nad tym, jak to przepracować. Ja też otrzymałem ostatnio pewne wsparcie, bo ten temat, sami widzicie, w Resorcie Obrony Narodowej jest istotnym tematem. Dużo robimy, natomiast też powstał jeszcze Departament Cyberbezpieczeństwa, który no jednym z zadań jest wsparcie pełnomocnika do spraw utworzenia WOC w tematach właśnie różnych. I myślę, że to też będzie temat, który zaadresujemy wspólnie i razem spróbujemy go przepracować. My też uważam, że w pewnych aspektach, chociażby związanych z reverse engineeringiem czy z paroma innymi tematami, to ta praca zdalna też by była możliwa. Więc tutaj myślę, że warto nad tym zastanowić się i popracować. Jest jeszcze jeden aspekt, którego nie poruszyłem, ale który też jest dość istotny, który też wystartował w 2019 roku. To jest nie tylko NCBC i nie tylko WOC, ale również zespoły cyberbezpieczeństwa w Wojskach Obrony w WOC-ie. Czyli tam jest miejsce dla osób, które pracują na co dzień, mają ciekawą pracę, realizują się, natomiast w weekendy chcieliby coś posłużyć z flagą na ramieniu też w tym swoim zakresie swoich umiejętności i dołączyć do tych zespołów. I to też, czy można zostać terytorialsem w zakresie cyberbezpieczeństwa i to też pewnie daje swoje inne możliwości też wsparcia i działań w tym szeroko pojętym cyberbezpieczeństwie RP.
No dobra, a teraz ja spytam przewrotnie. Kto się nie nadaje do służby w NCBC? Kogo byś nie chciał zobaczyć w swoich szeregach?
No to na pewno bym nie chciał zobaczyć osób, którym się nie chce. Już z różnych względów. To powiem, że przez te ostatnie 3 lata zasiliły się nasze szeregi różnymi specjalistami, natomiast wśród nich są też osoby, czy były, które no, nawet miały tytuły naukowe, natomiast nie do końca im się chciało. Albo stwierdzili, że to wojsko to jest taki czas, że tam okej, to ja teraz sobie wojsko będę traktował jako miejsce, gdzie mogę się przeszkolić, fajne treningi, szkolenia i tak dalej, no ale moja wizja, czy mój nacisk jest główny na właśnie na private sector i tam byle szybciej z tego wojska, bo tam gdzieś mam inne ważne projekty. Więc no ja tu musi być pewien też balans i my jakby dużo od siebie dajemy, ale też oczekujemy zaangażowania tego, że będzie ktoś podnosił swoje umiejętności. To na pewno też, no bo tutaj właśnie nam bardzo zależy na tym, mi osobiście też, żeby te kompetencje się podnosiły, no bo jeżeli ten zespół stoi w miejscu, to całkowicie to jest bez sensu, więc na pewno osoby, które chcą się rozwijać, które chcą się szkolić, którym się chce pracować i służyć, ale też no tutaj osoby, o którym już wspominałem, czyli osoby, które no poddadzą się tej ocenie, czyli no koniec końców muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa. Znaczy, jeżeli ktoś tam wie, że ma jakiś wyrok, to pewnie to wyjdzie, nawet na pewno. Więc szkoda i jego czasu, i naszego, żeby tutaj aplikował. Ale tak to ogólnie jesteśmy otwarci naprawdę na wielu specjalistów, którym chce się rozwijać. Zapraszamy, gwarantujemy ciekawą pracę i służbę, to na pewno.
Wojsko zajęło się cyberbezpieczeństwem stosunkowo niedawno, a z takim pełnym rozpędem już całkiem niedawno. I moje pytanie jest, jak z twojej perspektywy to wygląda wchodzenie tej świadomości potrzeby cyberbezpieczeństwa w innych jednostkach niż te, którymi zarządzasz lub z którymi tak najbardziej na co dzień współpracujesz? Na ile trzeba ludziom tłumaczyć jeszcze w wojsku, czym jest cyber, a na ile oni już wiedzą, że jest generał Molenda, który się tym zajmuje i jak mówi, że trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić tak, a nie inaczej. Ile jest jeszcze siania takiej świadomości, a ile już jest po prostu wykonywania tego, co już wszyscy wiedzą, że trzeba zrobić?
No to ciekawe pytanie jest. Znaczy, przez te moje 22 ponad lata już bycia w mundurze, no różne sytuacje widziałem. Znaczy, ja się cieszę, że od tych 3 lat inżynierowie czy osoby, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, jakby budują swoją markę w wojsku. Bo tak chyba musimy to nazwać, czyli dotychczas inżynierowie byli postrzegani jako wojska łączności, informatyki, które odpowiadają za to, żeby dowódca, jak podniesie mikrotelefon, to miał tam sygnał i mógł wydawać rozkazy, polecenia i w sumie nikogo to nie interesowało za bardzo, dlaczego tak się dzieje, ale no, a tak naprawdę ta łączność, ta informatyka to jest nerw armii, no i zwłaszcza teraz, bez tych zdolności, no to co z tego, że ten cały sprzęt wojskowy jest, jeździ, lata i tak dalej, jeżeli nie będzie się komunikował, no to jest bezużyteczny. Cieszę się, że w końcu jakby tak wyszliśmy trochę z cienia i tutaj zostaliśmy dostrzeżeni i budujemy swoją markę i trochę się przepychamy łokciami tam, gdzie możemy, to też fakt, że podlegamy, czy ja podlegam pod ministra obrony narodowej, daje pewną taką siłę dodatkową w jakiś sposób pokonywania przeszkód, które są po drodze. Bo gdzieś w tej strukturze typowo wojskowej, no to no powiedzmy sobie, no każdemu bliższa koszula jest, no jeżeli ktoś jest pancerniakiem, no to dla niego to ten cały cyber, no to takie coś tam wymyślone przez, nie wiem, czy przez Molendę, czy przez kogoś. No i w sumie po co to, nie? Natomiast co się udało przez te 3 lata, to właśnie to budowanie marki, ale też zauważyłem, że wielu dowódców, no ja jestem pod wrażeniem niektórych generałów, naprawdę, bo nasze pierwsze rozmowy w 2019 roku były ciekawe, nawet bardzo ciekawe, nie będę ich cytował. Natomiast po tych 2-3 latach ich świadomość zagrożeń w cyberprzestrzeni, łącznie jak zaczęliśmy mówić o two-factor authentication na jawnych mailach swego czasu, to kiedyś był to temat w ogóle nie do pojęcia, że on coś ma jeszcze nosić i coś, a teraz tak, wiem o co chodzi, tak, i to te zagrożenia, o których tam mówiłeś w 19, nie? Więc naprawdę dużo się zadziało pozytywnej takiej energii. Też nasz zespół CIRT dość mocno działa, tak? Naprawdę te komunikaty, to całe takie nasze proaktywne działanie, gdzie tam szefem akurat jest Łukasz Jędrzejczak, który ma też głowę pełną pomysłów, gdzie jeszcze coś, jak można to przyspieszyć, usprawnić, i dość dużo jest interakcji z żołnierzami, informowania o zagrożeniach lub zagrożeniach, które mogą się zmaterializować, wręcz są zarzucani pewnymi informacjami. Egzekwowane są też jakby sytuacje, czy też jak coś się zadzieje, to dość szybko gdzieś tam działamy, więc myślę, że siły zbrojne zauważyły naszą obecność, tak? A co mnie, myślę, że nam, ale mi osobiście zależało na czym, żeby to właśnie żołnierzom i pracownikom cywilnym wojska zależało, by informować o potencjalnych ewentualnie jakichś tam zdarzeniach, które mogą nosić znamiona incydentu. Kiedyś to w ogóle to było lepiej tam zamieść, nie było tematu w ogóle, tak? A teraz jak była jakaś kampania phishingowa, to telefon wydzwonił się w ogóle, ci użytkownicy to dostawali, sami dzwonili informować, że być może jest to phishing, tak? To ja w ogóle tutaj też myślę, że w przyszłym roku odpalimy taki fajny projekt, że będziemy chyba jakieś tam, nie wiem, nagrody, najlepszy telefon dla żołnierza, który najwięcej razy poinformuje o zdarzeniu, które miało miejsce, incydentu czy coś takiego, bo trzeba jakoś tym ludziom po prostu wynagrodzić ich zaangażowanie, administratorzy lokalni i inni. Sami zaczynają bardzo proaktywnie działać i współpracować z zespołami bezpieczeństwa. To jest super sprawa, a nie traktują tego, nawet jak kliknął ktoś, to nie traktuje tego jako takiej sytuacji, za którą może być ukarany, tylko wręcz informuje, żeby powstrzymać jak najszybciej te złośliwe działanie. No to myślę, że bardzo, to nie wiem ile tak firm w tak krótkim czasie potrafiło sobie, tak dużych i rozległych, bo to armia ponad 100 tysięcy ludzi, tak? Nasze systemy rozległe są, to jest po kilkadziesiąt tysięcy różnych stacji w każdej z sieci różnych klasyfikacji, więc że to nam się udało w jakiś sposób temu zespołowi, no to ja jestem osobiście pod wrażeniem, ale to jest też aspekt, o którym mówiłem, czyli znalezienie odpowiednich ludzi i położenie ich na odpowiednie miejsce i nie przeszkadzanie, bo to jest najlepsze, co może zrobić przełożony, nie przeszkadzać. Jak jeszcze pomaga, to już w ogóle jest wtedy super. Natomiast jak ta odpowiedzialność będzie właśnie niżej na tych menadżerach, na tych liderach tam niżej, to oni sami wiedzą najlepiej, co mają robić, tylko im pozwolić. I chyba to u nas tak się udało, że poszło dość duże zaufanie z mojej strony do moich zastępców. Zresztą ja myślę, że ten aspekt, że w MCBC nie ma przypadkowych ludzi, to też nam się udało tak to ochronić w pewien sposób, ale to też jest no, niesamowite podziękowania i zaufanie do mojego szefa, ministra Błaszczaka, który właśnie dał mi taką możliwość, że ja budowałem sobie ten zespół. Moi zastępcy są no, rozpoznawani, oni mają ogromne doświadczenie i tak dalej, schodząc w dół, nie ma przypadkowych osób. Każdy szef oddziału, każdy szef szefostwa, czy każda osoba, która ma możliwości jakiegoś działania, ma wiedzę, doświadczenie, to procentuje chyba, bo i wzięła na siebie odpowiedzialność za zadanie i oczywiście nie zawsze wszystko nam wychodzi i okej, ale o tych błędach też wiemy od razu, tak? I ktoś, a ja jako przełożony, czy biorę te błędy na siebie. Natomiast podsumowując sobie, co roku robimy jakieś podsumowania, to te trzy lata ja uważam, że no bardzo fajnie się nam ułożyły, oby tak dalej, oby ten pociąg tak jechał, to zobaczymy, co będzie za trzy lata następne.
Kończąc wątek zawodowy i kończąc, jakby podsumowując to wszystko, musimy się spytać o to, jaki miałeś nietypowy epizod zawodowy. Taki, którego nie masz w CV, nie jest związany z IT, security, a nie jest też związany z wojskiem. Wiesz, taki coming outcik teraz robimy.
Coming outcik. A to właśnie to są rzeczy, których nawet służby o mnie nie wiedzą. Teraz wyjdzie i to na nagraniu. Natomiast to nawiązuje do naszej jakiejś rozmowy, gdzie się pojawiła ta fascynacja jakaś tym komputerem i tym, co jest w środku, jak on działa i jakie daje możliwości. Więc tak jak już mówiłem wcześniej, no nie było tego na początku, gdzie się to pojawiło chyba po pierwszym roku studiów, tak na poważnie, znaczy na studiach się pojawiło na poważnie, ale po pierwszym roku chyba. I wtedy nagle zapragnąłem mieć komputer, najbardziej wypasiony, na jaki mogłem sobie pozwolić, a nie mogłem sobie pozwolić za bardzo. Zresztą wtedy żołd się to nazywało na wacie, wyglądał, ja nie wiem, pamiętam, chyba 113 zł miesięcznie jakoś tak, 130, jak się z dziewczyną wyszło raz do kina, to już nie było tematu w ogóle. Tak. Teraz, a propos, zachęcam, żeby zostać pod chorążym, bo ta wypłata jest ponad 10-krotnie większa, jak nie lepiej. Natomiast no, wtedy było to krucho, no i właśnie wpadłem na ten pomysł, miałem to marzenie, okej, to jak już się w to angażuję, w to, no, tą informatykę, i to na poważnie, nie? Bo to nie ma co tutaj jakichś półśrodków, no ale nie było mnie stać na ten komputer, więc wymyśliłem ja swego czasu, nie wiem czy pamiętacie, było coś takiego jak książeczki oszczędnościowe PKO na mieszkanie, coś takiego. Moja mama odkładała tam, nie wiem, 15 lat czy 12 lat. No w tym wieku ja tego nie rozumiałem do końca, no ale wtedy podjąłem decyzję, mówię, okej, to jest to, no, dostałem na 18 tą książeczkę, więc byłem w pełni dysponentem tych środków, no i wtedy zmaterializowałem, czyli w PKO tą książeczkę i kupiłem sobie komputer, pamiętam, to był najbardziej wyciosany komputer w ogóle na wacie, w akademikach przez pół roku chyba nie było lepszego od mojego, no ale ten sprzęt się szybko starzeje. Wtedy monitor CRT chyba miałem 24-calowy, ważył on, nie pamiętam ile, w ogóle dwie osoby trzeba było wnosić, no ale byłem królem tam akademika, no ale to taki mój coming out. Nie wiem, czy teraz bym nie miał jakiegoś mieszkania za to innego, ale widać, bardzo poważnie wybrałem komputer, nie mieszkanie, więc a propos takich. No i faktycznie to nawet służby o mnie nie wiedziały, więc mamy coming out.
Dobra, to jeszcze z takich wątków pozasłużbowych. Główne hobby, które nie jest związane z komputerami i mundurem?
Jest kilka takich. Staram się ten jakiś balans, ale tak utrzymywać. Myślę, że dla głowy chociażby, dla spokoju. Wróciłem do biegania, w przeszłości bardzo dużo biegałem, później trochę mniej, teraz wróciłem, więc dość dużo biegam, znaczy dość dużo, no to zależy kogo, tak, no, jak na zwykłego Kowalskiego to dość dużo, jak na te osoby, które tam biegają, jak niektórzy u mnie, no to mało, ale załóżmy koło tych 2000 kilometrów w ciągu roku jestem w stanie przebiec. Więc to na pewno gdzieś jazda motocyklem, to też jakieś hobby, no i jazda konna, to hobby takie moje, no, ulubione chyba, nie zawsze mam na nie czas, natomiast naprawdę oczyszcza umysł. Nie wiem, czy próbowaliście jazdy konnej, polecam, bo nie można wtedy myśleć o pracy. To jest jedno z takich hobby, że nie możesz sobie pozwolić, bo jeżeli jesteś na tym koniu w galopie czy skaczesz, i zaczniesz myśleć, co ja mam jutro do zrobienia, no to w tym momencie przygoda się dość ciekawie może skończyć. Więc jak się jeździ konno, no to wtedy jest się z koniem, myśli się o tym, co się robi. I to jest tak niesamowity reset umysłu, godzinny na przykład, taka godzinna jazda, że jeżeli ktoś ma pracę, która no, ma pewien poziom stresu, a nie próbował jazdy konnej, no to zachęcam.
A na jakim systemie pracujesz na co dzień?
To różnie. Na jawnym to macOS, natomiast na różnych innych naszych sieciach, no to cały czas gdzieś ten Windows jest aktualny. Zresztą ja przez wiele lat byłem fanem Windowsa, fanem, no jak znałem jego rejestr, no zajmowałem się tak na co dzień informatyką śledczą, no to ten Windows to był tak dość mocno przeze mnie rozpracowany. Bardzo. Kiedyś miałem nawet w ramach jednej z GSP, czy Governmental Security Program, jeden z takich programów Microsoftu, gdzie ma się nawet dostęp do kodu, żeby przeglądać i móc w jakiś sposób oceniać, to byłem bardzo związany z Windowsem. Od paru lat jakby brakuje mi czasu na jakieś takie myślenie o wszystkich zagrożeniach, które tam mogą się zmaterializować chyba. Więc ten macOS jakoś mi przypadł do gustu i tak na co dzień, jeżeli chodzi o enklasy, jawne systemy, no to ten macOS.
No dobra, to ostatnie pytanie o systemy operacyjne, najważniejsze w całym naszym programie. Commodore czy Atari?
No i jak tu odpowiedzieć, żeby was nie urazić?
Zgodnie z prawdą
to jest tak, no to tutaj jednego z Adamów rozczaruję, no bo pierwszym komputerem, której klawiatury dotknąłem, ale to jakby co, to wina mojego brata, bo to był jego komputer, ale to było Commodore 64, więc można powiedzieć, że Commodore, tak?
Pozdrawiamy brata, jak najbardziej. Dobry wybór.
No dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do końca listy naszych pytań. Nie przeczytaliśmy waszych pytań prawie wcale, bo idziemy na rekord czasu programu i tak. A rozmowa jest fajna, więc czas leci szybko. Ale mamy dzisiaj do rozdania bardzo dużo nagród, bo ponadnormatywnie. Pan generał przyniósł swoją nagrodę. My mamy nagrody zaległe z poprzedniego odcinka nierozdane, więc w sumie chyba będzie 6 konkursów, o ile dobrze policzyliśmy. Ja tylko szybko przypomnę zasady, czyli zasada pierwsza: odpowiedzi tylko na czacie YouTube'a, nie na Facebooku, tylko na YouTubie. Odpowiedź druga, zasada druga decyduje kolejność, którą my widzimy, więc my mówimy, kto wygrał, to u nas, kto pokazał się pierwszy. No i zasada trzecia: jeżeli ktoś już coś z wygrywanych rzeczy ma, to prosimy, żeby się powstrzymał z wzięcia udziału, żeby dać też szansę tym, którzy jeszcze nie mają. Zacznijmy od nagrody naszej tradycyjnej, czyli bardzo fajnego Raspberry Pi. I pytanie pierwsze, zaraz, w ogóle sponsorem jest tej nagrody jest firma Fudo Security i ja już
wyświetliłem. Już wyświetliłeś,
dobrze. Tak. To byłeś szybszy, ja nie zwróciłem uwagi. Karol, to twoje pytanie.
No to dobrze, no to kilka dni temu Ukraina ujawniła tożsamość i nagrania członków jednej z grup APT, powiązanej z FSB. Podaj nazwę grupy.
Tak, kto śledzi newsy w świecie bezpieczeństwa, ten powinien bez problemu odpowiedzieć. Na razie nie mamy jeszcze prawidłowych odpowiedzi. Chyba nawet było na Twitterze.
Chyba mamy.
Ale już jest, już się wysypało. Brawo, kto był pierwszy?
Widzę, że pierwszy, przynajmniej u mnie, tak.
Anonimowy cyberwojownik. Słuchajcie, no pseudonim bardzo adekwatny, muszę przyznać do pytania. Drogi anonimowy cyberwojowniku, znałeś widocznie, czy znałaś odpowiedź, bo to nie sposób wygooglać w takim czasie, także gratulacje. Poproszę o maila na adam@trzeciastrona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu. To wystarczy, żeby Raspberrynka trafiła do ciebie.
I już nie będzie tak anonimowo wtedy, ha, ha, ha.
No dobra, słuchajcie, to poszło szybko. Drugie pytanie jest o nagrodę specjalną pana generała. Więc Adamie, czy mógłbyś powiększyć, a Karol, czy mógłbyś pokazać, czym jest nagroda druga? Dobra, to na razie schowamy, tak żeby było dobrze widać, bo to jest coś wyjątkowego, czego na co dzień wygrać nie można.
Tak, musisz pokazać do kamery.
Tak, a ty przesuń. O, właśnie.
I musisz powiedzieć, co to jest.
To jest tak zwany challenge coin. Każda jednostka ma swój coin, który jest dawany też przez dowódcę, który w jakiś sposób integruje tą jednostkę. Ten jest wyjątkowy, bo jest unikatowy, on jest właśnie nasz challenge'owy, bo mamy różne coiny, natomiast ten jest dawany osobom, zespołom, specjalistom, którzy w pewien sposób wykazali się, mówiąc tutaj, swoim zaangażowaniem i bystrością umysłu w rozwiązywanie różnych incydentów. Historia polecam, bo to, żeby nie przedłużać, odnośnie Challenge Coinów, to jest bardzo długa wojskowa historia. Można sobie zgooglować z ciekawostek takich, jak się ma coina, można zrobić tak zwanego challenge, czy tam coin check. Czyli na przykład będąc w barze wojskowym, można zapukać w bar i wyzwać na pojedynek albo na challenge. Każdy powinien mieć wtedy przy sobie, jeżeli ma coina, no to ta osoba wyzywająca na ten pojedynek, a wszyscy inni jakby mieli, no to ona funduje wszystkim kolejkę piwa. Natomiast jeżeli osoby są wyzwane na ten challenge, no i ktoś nie ma, no to funduje tym wszystkim, którzy mają. Więc a dużo ciekawych historii z tym związanych. Ja też mam swoje jakieś osobiste doświadczenie. Zawsze mam, coina powiem. Natomiast ten jest też bardzo wartościowy, no bo od dowódcy, od generała, no to to też ma swoje znaczenie. Czasami jak wszystkie to wszyscy mają coiny, to później też kto od kogo dostał, więc to taki ciekawy przypadek. Co się stanie, jak się nie ufunduje tej kolejki? No trzeba zwrócić coina do danej jednostki, więc ciekawe historie polecam. Wojskowi mają swoje pewne tradycje, właśnie coiny wyszły z wojsk specjalnych. My kultywujemy tą tradycję, a ten coin jest ode mnie. No i jakiś tam kubeczek nasz z logo NCBC do tego coina.
Kurczę, no szkoda, że my nie możemy wziąć udziału w tym konkursie, bo byśmy...
Czekaj, ja się wyloguję szybko.
Nie, może, bo byśmy chodzili do kantyny gdzieś wojskowej i stukali tym coinem cały czas. No ale może kiedyś weźmiemy udział w własnym konkursie. Dobrze, no mamy pytanie, jeżeli chodzi o tego coina, i pytanie brzmi...
Podaj domenę, jakiej w 2014 roku użyło APT28 w atakach na skrzynki pocztowe pracowników MON. Zamiast kropek wstaw spację.
Tak, bo tak, pamiętajcie, tak, pamiętajcie, że YouTube nie przyjmuje z kropkami domen ani urli, więc po prostu dajcie spację. Tam będzie w miejsce kropek.
Tak, to była dosyć znana kampania, choć wiele lat temu. Więc no proszę, długo nie czekaliśmy, słuchajcie, no. Chociaż zaraz, to nie jest jeszcze prawidłowa? Mamy prawidłową. Jest jedna, jest prawidłowa. Ja już patrzę, żebyśmy się nie pomylili, kogo pokażemy. Potwierdź, Adamie, że dobrze mówię. Tak?
Tak.
Zgadza się. Była jedna bardzo podobna odpowiedź, ale była przez G, a ta prawidłowa domena jest przez Q, więc Bartku, gratulacje. Też pewnie musiałeś znać odpowiedź, także cieszymy się bardzo. Maila na adam@zaufana3stronazazdroszczę ci to tylko zwycięstwo, naprawdę. Musimy kiedyś wymyślić, jak też wystartować w takim konkursie, bo to czasem fajne rzeczy można wygrywać.
Zapraszam do NCBC.
Może pobierzemy opłatę za ten występ i wystawimy fakturę na 2 coiny, ale to jakoś to załatwimy.
Dogadamy się. No dobra. Dobra, to teraz czas na tak zwane pytania zwykłe, czyli pytania o gadżety Fudo. Teraz tutaj layout.
Czekaj, właśnie muszę poprawić. Właśnie,
popraw layout na prawidłowy. I
już.
Tak, czekaj. Tak i tak. O,
tak.
Udało nam się, wow. Dobrze, to może ja, bo ja nie byłem tydzień temu, więc mam zaległe pytania.
Tak.
Jak wiecie, to ja mam różne pytania nietypowe i teraz takie z trochę trudniejszych, chociaż nie takie strasznie trudne, jak ktoś się interesuje tym, czym ja się interesuję. Kilka dni temu została zdobyta jedna z najsłynniejszych do tej pory niezdobytych dróg w Himalajach. Podaj nazwę szczytu i drogi. Może ktoś odpowie z pamięci. No ale wiemy, to nie jest klub himalajski tutaj, tylko bardziej miłośników bezpieczeństwa, ale jeżeli ktoś pamięta, to dam szansę. Proszę podać nazwę szczytu i drogi. Nie jest to pytanie proste. Natomiast zacznę już od podpowiedzi, bo o tej drodze, o tym, że ona pozostała długo niezdobyta, były nawet filmy. Bo były nawet nakręcane filmy ekip, które próbowały wchodzić, ale im się nie udawało. I nie o tej, już padają pierwsze odpowiedzi, ale nie chodzi o Diretissima Chamlanga, bo to właśnie może zawężę, bo Diretissima Chamlanga też została zdobyta, ale mówimy o szczycie powyżej 7500, a proszę, nie jest tak źle, nie czekaliśmy długo. A Annapurna trzecia, grań południowo-wschodnia, legendarna absolutnie, zobaczcie sobie w jakikolwiek Google, jak wygląda grań południowo-wschodnia Annapurny. To jest absolutne szaleństwo. Nikt w ogóle na tym szczycie nie był przez kilkanaście lat, a ta grań jest w ogóle taka nie do zdobycia. Trzech Rosjan zdobyło ją dosłownie 3 czy 4 dni temu. Wszystko da się w tym świecie zrobić najwyraźniej. Tomek Sonie, gratulacje, albo bardzo, bardzo, bardzo mocne jest twoje Google Fu, albo interesujesz się tematem, także tak czy inaczej zasłużenie. Proszę e-maila na adam@zaufana3strona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu. No dobra, to teraz Adam, może twoje.
Teraz ja, drugi zestaw gadżetów, tak? Tak. Niech no wybiorę jakieś ciekawe pytanie. Dobrze, to moje pytanie brzmi. Podaj specjalny numer telefonu z serii dziewiątek. trzycyfrowych, wykorzystywany przez freakerów do darmowego dzwonienia z budek telefonicznych w Polsce. I nie chodzi tu o numery do zamawiania połączeń. No ciekawe, czy ktoś zgadnie.
Ambitnie, ambitnie. No nie kwestia, czy zgadnie, pytanie, czy dzwonił i pamięta.
No właśnie, tego się nie zapomina. I nie próbujcie strzelać. O, mamy już prawidłowe.
Już.
Tak, to było szybkie. Szybka piłka. Był to numer 974. Budka oddzwaniała na ten numer. I potem można było już różne dziwne rzeczy robić. Także gratulacje. Jak to było? Już nie pamiętam. Aha, numer paczkomatu i numer telefonu na adam@zaufana3strona.pl. Gratulacje, Fixer.
No dobra, sobie, ponieważ kolejne to również twoje pytanie, to nie będę go czytał, bo wszyscy by wiedzieli, że jest twoje, więc dajesz. Jeszcze jeden zestaw gadżetów zaległy, możemy rozdać.
Dobrze. Kolejny zestaw gadżetów. Podaj pełną nazwę firmy, do której komputera Gibsona włamali się bohaterowie firmy The Hackers. No to będzie tricky. Uwaga.
Zobaczymy, jak pójdzie. Tak, ktoś
teraz wszyscy patrzą na Wikipedię.
A my staramy się, żeby nie było tych odpowiedzi na Wikipedii, dlatego jest tak fajnie właśnie. Ale ja myślę, że miłośnicy naszego programu powinni The Hackers oglądać tak 3 razy w tygodniu, żeby sobie odświeżyć wszystkie detale.
Na pewno w sobotę.
Pojawiają się już jakieś odpowiedzi, Adam, rozumiem.
Tak, widzę, ale ja monitoruję, tak.
Walka trwa w każdym razie. Nie jesteśmy aż tacy nieprzewidywalni. Trzeba tylko śledzić nowe wydania Lego, Himalaje i oglądać Hackersów w kółko. I można zgarniać nagrodę jedną za drugą.
No jeszcze nie ma prawidłowej odpowiedzi, słuchajcie. Próbujcie. Powiedziałem, to jest tricky.
Przynajmniej jedno trudne pytanie musi się zdarzyć. No.
A już widzę komentarze, że ktoś ściąga film i zaraz będzie wiedział. No. Słuchajcie, jesteście blisko. Widzę, że Wikipedia jest grana. Na Wikipedii jest błąd, moi drodzy. Nie patrzcie na Wikipedię.
O, to podchwytliwe musiało być bardzo, bardzo. Błąd na Wikipedii. Powiedz jeszcze, że sam byś błędnie wpisałeś.
To znaczy, zadanie. Nie, w sensie ja obejrzałem film. Obejrzałem go, widzicie. I teraz mamy prawidłową odpowiedź. Jest to Ellingson Mineral Corporation, a nie Company, moi drodzy. To jest błąd, który jest na Wikipedii. To jest Corporation, kropka. Krzysztof, gratulacje. Wygrałeś zestaw gadżetów. Numer telefonu i numer paczkomatu na adam@zaufana3strona.pl. Muszę to wykuć na pamięć, zawsze się jakby jakoś.
No dobrze, to wygląda na to, że gadżety FUDO rozdane, a czas rozdać wejściówki na MyHack, ponieważ nie rozdawaliśmy tydzień temu, to mamy 2 do rozdania. A więc pytanie pierwsze, łatwe albo trudne. Podaj pełny i ostateczny tytuł prezentacji, którą Adam, ja i Adam ten drugi wygłosiliśmy wspólnie w Krakowie w 2018 roku. Pełny i ostateczny tytuł. Ważne jest, że musi być i pełny, i ostateczny, bo ten tytuł ewoluował w trakcie, więc to nie
właśnie
jest...
pytanie, co to znaczy ostateczny, bo może my go zmienialiśmy jeszcze później.
Sprawdzałem i nie zmienialiśmy. To jest taki ostateczny, który został zaprezentowany. A więc. Więc no. Kto słuchał, ten wie, jak to mawiają, ale. Zobaczymy.
Ale kto nas słucha? Kto nas słucha? Pewnie nikt. Jeżeli nie, no to teraz możecie. Macie szansę obejrzeć tą prezentację. Tak, miałeś rację, Adamie. Miałeś rację. Tak,
bo drugi Adam powiedział, że to jest za proste pytanie, na co ja odpowiedziałem, że jest wiele mylnych tropów. I jest wiele mylnych tropów. Cały czas jesteście bardzo blisko, ale to nie jest ostateczny i pełny tytuł. To nie jest ostateczny i pełny tytuł. Nadal nie jest ostateczny i pełny tytuł. No i proszę, już jest. To teraz zobaczmy, kto był najszybszy, bo widzę, że już się pojawiły prawidłowe odpowiedzi.
Musisz zdecydować.
Komu zaliczamy? Tu mamy milion literówek. Czy zaliczamy z literówkami?
Nie.
Nie zaliczamy z literówkami. Tak, ma być pełny i ostateczny i to jest chyba ten pierwszy. Jeszcze ty rzuć okiem i popraw. Waldemar napisał szybciej, ale walnął tyle literówek, że nie zaliczamy. Musi być poprawne brzmienie. Więc drzemko obligatoryjno. To jest właściwa odpowiedź. Tak, bo tam od zgłoszenia do publikacji doszły 4 nowe kampanie, więc ten tytuł z 30 był nieprawidłowy, 34 jest ten prawidłowy. I były to 34 przedstawienia jednego aktora polskiej kampanii Maloch 2017. Drzemko, poproszę o maila na Adama, pozaufana trzecia strona i tak dalej, i tak dalej. I tam trzeba to wszystko podać, co trzeba. I pozostało nam do zadania ostatnie pytanie i to jest smutne pytanie, ponieważ jest taka bardzo dobra polska konferencja security, która nie odbyła się w zeszłym roku i w tym roku też jej niestety nie będzie. Podaj nazwę tej konferencji. A ma kilka bardzo fajnych wydań, na których były bardzo fajne prelekcje, a niestety, no już ostatnio ciężko na nią trafić. I nie chodzi o B-Sidesy, to było pytanie sprzed 3 tygodni, bo B-Sidesy rok temu były, ale chodzi o inną konferencję, która się już niestety nie odbyła. Secure się odbył, ale już widzę, chyba jest dobra
odpowiedź.
Już jest,
tak.
Tak, już. Przewijam. Zaliczamy odpowiedź PS1 Security Pwning, tak, bo niestety Pwninga rok temu nie było i wygląda na to, że w tym roku Pwninga też niestety nie będzie. Smutno, bo fajna impreza, oby wróciła do nas za rok. Także PS1 małpa, Adam małpa, musimy skrypt sobie do tego napisać.
No widzisz?
Adam małpa, zaufana trzecia strona.pl, numer telefonu, numer paczkomatu, wyślij. Dobra. Słuchajcie, to chyba tyle. Konkursy zakończone, nagrody rozdane, rozmowa przeprowadzona. Karolu, strasznie ci dziękujemy za udział w naszym programie. Dziękujemy ci za wszystkie odpowiedzi i wypowiedzi, których mieliśmy okazji posłuchać. Pobiliśmy rekord długości naszego programu, za co również ci dziękujemy. Myślę, że było warto... Moglibyśmy to rozłożyć na 2 sesje po godzinie, żeby biegacze godzinni mieli podkład pod 2 treningi, ale nie będziemy już nadużywać twojej uprzejmości. Dzięki raz jeszcze i trzymamy kciuki za to, żeby twoja misja była kontynuowana dalej z takimi sukcesami, jakie udało się osiągnąć do tej pory, bo też jest to w naszym interesie, żeby nasz kraj był lepiej broniony niż było to kiedyś.
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze dodam jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz dodam, bo Karol wyjawił nam, że słucha nas jak biega i teraz w nagrodę jutro rano jak będzie biegał, to będzie biegał godzinę 42, a nie godzinę jak zawsze. Także to będzie wyzwanie też dla ciebie. Dziękujemy, że nas odwiedziłeś i do zobaczenia.
Dzięki. Dobrze, że znam tą rozmowę, to będę biegał dalej godzinę, ale dzięki.
Trzymaj się.
Dzięki. Słuchajcie, a my jeszcze mamy... ogłoszenia duszpasterskie. Przypominamy o My Hack 26-27 listopada, a za tydzień odwiedzi nas Karsztań, czyli Michał Melewski z Google. Bardzo ciekawa postać. Myślę, że też będzie to bardzo interesująca rozmowa. Pamiętajcie, niedziela o 21:00. Jesteśmy i mamy nadzieję, że wy też jesteście. To tyle ogłoszeń duszpasterskich, a ja się tak wygiąłem, bo musiałem tutaj jednego pana jeszcze przyprowadzić, bo Stefan też jest. Wy jesteście, ja jestem, Adam jest, Stefan jest.
Już w komplecie.
Jesteśmy
Słuchajcie,
w komplecie.
I widzimy się w komplecie za tydzień. Trzymajcie się. Pa.
Do zobaczenia.